gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Dzień dobry.
Jarosław Stawiarski zastąpi Sławomira Sosnowskiego na stanowisku marszałka województwa lubelskiego. Tak zdecydował wczoraj Komitet Polityczny PiS. No i jak pan tę decyzję przeciwników politycznych ocenia?
Nie nazywajmy to przeciwników, bo to od razu ustawiamy się na polu walki, konkurentów powiedzmy. Co do merytorycznej czy do osobowej oceny, to za chwilę, ale sam fakt, że Warszawa decyduje, czy jak my mówimy Nowogrodzka...
Rekomenduje, o, tak dokładnie, bo to jest uchwała dotycząca rekomendacji.
Czy wyobraża sobie pan redaktor inną decyzję
Doświadczenie uczy, że raczej będzie podobnie, jak,
no,
jak
będzie
to jest,
tak samo, będzie identycznie. Tu nikt odwagą większą na pewno nie zadysponuje i na pewno będzie tak, jak ta rekomendacja, jak pan to określił, została określona. Więc to po pierwsze, no, to się w partiach demokratycznych, w naszej partii takie coś nie zdarza. To po prostu... jest coś wyjątkowego, bym powiedział.
No ale z drugiej strony, no to też jest polityka, no i władze partii
no
też
tak,
mają wpływ i muszą mieć wpływ.
Ale dobrze, tylko zauważmy jedną rzecz, że oczywiście wyborcy wybierają przede wszystkim pewnie ugrupowanie, ale również głosują na ludzi. W samorządowych wyborach głosuje się na ludzi. Mimo, że sejmik, że powiedzmy ten szczebel wojewódzki jest trochę dalej, to głosuje się na ludzi. I raptem wygrani ludzie, bo ci, którzy zostali wybrani do samorządu województwa lubelskiego z tej czy z tego ugrupowania, niewiele mają do powiedzenia, bo właśnie rekomendacja, jak to pan powtórnie określę, powiedział, określa, czy wskazuje na inne osoby, które no, de facto i nikogo nie urażam, tylko stwierdzam fakt, przegrały w tych wyborach, bo jak słyszymy, zarówno pan minister Stawiarski, który był twarzą kampanii PiS-u w Kraśniku, są przegrani.
Niektórzy uważają, że tak, że przegrani w Kraśniku.
No, nawet myślę, że to większość tak uważa, bo wygrało inne ugrupowanie, jak też pan prezydent Stefaniuk, jeszcze dzisiaj chyba prezydent Stefaniuk Białej Podlaskiej, który jeszcze niedawno odcinał się od możliwości zmiany funkcji właśnie na urząd marszałkowski, gdyby mi się nie powiodło. Więc to tak patrząc na to wydarzenie, to jest z pewnym niesmakiem patrzę. Ale oczywiście życzę konkurencji sukcesów, bo życzę dobrze mieszkańcom województwa lubelskiego. Zagospodarowanie środków, które jak słyszymy w tej nowej perspektywie też będą znaczące, jest istotne do tego, żeby to hasło, które się pojawiło na początku istnienia tej formacji Polska w ruinie nie miało już żadnego odniesienia do rzeczywistości.
A ile prawdy jest w tym, co mówiło się jeszcze przed tą rekomendacją, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które no, jednak przegrało te wybory w związku z tym, że pożegna się z tworzeniem koalicji w regionie, próbowało w jakiś sposób namówić kilku radnych. Mówiło się o dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości do przejścia na swoją stronę. To tylko plotki?
Ci, co mówili o dwóch, umieli liczyć, bo po prostu tylu no. potrzeba, żeby była koalicja z drugiej strony, więc ta liczba, te dwie osoby gdzieś się pojawiały właśnie z wyliczanki. Natomiast nie są mi znane ani spotkania, ani rozmowy, ani jakieś tam podejścia w odróżnieniu od tych, które są w mediach już dość powszechnie znane ze strony PiS-u, od chociażby związane z siostrą pana premiera Morawieckiego i propozycji korupcyjnej, no tak to nazwijmy.
PiS szykuje się do przejęcia władzy w samorządzie województwa, PSL żegna się z władzą. No i jak czytamy w mediach i co było też przedmiotem ostatniej sesji sejmikowej, wiemy, że dosyć hojnie się żegna marszałek Sosnowski, nagrodził już świątecznie pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
Nie znam tej sprawy bliżej. Proponowałbym zaprosić pana marszałka albo kogoś z zarządu, ustępującego zarządu województwa.
Znaczy marszałek to potwierdza, no to taki gest na odchodne, no żeby dobrze urzędnicy zapamiętali PSL?
Stwierdzamy tylko fakt i stawiamy kropkę. Ja tego komentować nie będę, nie znam sprawy.
A to jeszcze a propos wyborów samorządowych, czy PSL już dokonał powyborczych rozliczeń?
Mieliśmy posiedzenie zarządu powiatowego, bo przez wiele lat byłem prezesem zarządu powiatowego w Lublinie, powiatu lubelskiego ziemskiego, i dość wielowątkową i długą dyskusję przeprowadziliśmy. Natomiast dzisiaj jest zapowiadane posiedzenie zarządu wojewódzkiego w temacie, o którym pan wspomina.
I będą rozliczenia, polecą głowy?
Tego nie wiem, no to będzie wynikać z dyskusji pewnie i z decyzji, które podejmie to gremium, jakim powiadam jest zarząd wojewódzki. Na pewno nie będzie decydować Warszawa, o czym rozmowę rozpoczęliśmy, tylko będziemy sami tutaj decydowali o tym, jaka jest przyczyna i ewentualne personalne również rozliczenia.
A Jan Łopata, za jakim zwolennikiem jakiego rozwiązania jest? Czy należy wymienić na przykład kierownictwo zarządu wojewódzkiego, czy nie?
Nie, nigdy takim zwolennikiem takiego rozwiązania nie byłem i dzisiaj też nie jestem. Należy sobie powiedzieć prawdę, do bólu prawdę, a natomiast różnego typu rozliczenia takie personalne, które nie są niezbędne, tworzą niedobrą atmosferę. Ja jestem człowiekiem...
No ale ktoś jest jednak winny takiemu wynikowi.
No właśnie, ale ja jestem zwolennikiem właśnie wytykania, czy też wskazywania błędów, natomiast ogromadzania ludzi, a nie dzielenia i wycinania.
No dobrze, zostawmy naszą
lokalną... A to ważny
lokalną
wątek, ale... Tak. Powiadam, taki jestem.
Zostawmy tą lokalną politykę, bo i w kraju sporo się dzieje. Zrobiło się gorąco po ujawnieniu nagrania rozmowy byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego z miliarderem Leszkiem Czarneckim. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do premiera Morawieckiego, żeby zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie właśnie kontroli nadzoru finansowego.
Tak, to jest jeszcze jedyna instytucja, która...
No opozycja też twierdzi, że na przykład komisja śledcza mogłaby być taką...
Owszem, tak, ale znamy historię powoływania komisji, a raczej nie powoływania w sytuacjach, kiedy wydawało się to oczywiste, że taka komisja winna powstać, więc tu nie mamy wątpliwości. Taka komisja mimo apeli i wniosków opozycji nie powstanie. PiS po prostu ma większość i to, co jest dla niego niewygodne, nie powoła. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją ustawowo, konstytucyjno wpisano do badania też takich spraw i jest jedyną w tej chwili instytucją, która nie została opanowana, i to podkreślam to słowo, opanowana.
Przez... No bo daje czele stoi polityk Platformy Obywatelskiej. Były.
Ale jest obiektywna. Minister. Proszę poczytać raporty Najwyższej Izby Kontroli z różnych spraw, z poprzedniego rządu również. Znajdziecie państwo tam naprawdę bardzo obiektywne analizy i wydaje nam się, że dzisiaj jest to jedyna instytucja, która może to przeprowadzić. A to, że kojarzony jest, czy był posłem Platformy Obywatelskiej, to też wskazuje, że to jest ta instytucja, która może, bo z całym szacunkiem, ale bezpośredni nadzór, czy osobisty nadzór nad prokuraturą, czy nad sprawą pana ministra Ziobry, no trochę wywołuje uśmiech na ustach.
A w tej sprawie jest potrzeba powołania pana zdaniem komisji śledczej?
Ale absolutnie, to jest sytuacja rozwojowa. Panie redaktorze, to jest rzecz, która moim zdaniem jeszcze w opinii publicznej, tej powszechnej czy szerokiej opinii publicznej jeszcze jest niekojarzona. Ale to naprawdę zagraża podstawom państwa. To...
Ale komisja śledcza działa wtedy, kiedy nie działają instrumenty państwa.
A jakie instytucje państwa zadziałały? Jeśli pan już bo nie wiem jak to technicznie nastąpiło, ale w samolocie pewnie z Singapuru złożył dymisję.
Rezygnację jako... następnego dnia już formalnie chyba podpisał dokumenty.
Panie redaktorze, ogłoszyły media, nikt tego nie zdementował, że będąc w drodze z Singapuru złożył dymisję. Została przyjęta, jak tak stwierdzono. I osoba, która już jest poza jakby funkcją, wchodzi do urzędu, urzęduje w swoim gabinecie kilka godzin i raptem po południu zjawia się, mało tego, wychodzi jako osoba VIP-owska z samolotu i oddzielnym przejściem, jedzie do urzędu. Ale służby zjawiają się po kilku godzinach.
No tak, to... ale jak rozumiem, problemem nie jest to, w jaki sposób doszło do dymisji czy rezygnacji pana Krzanowskiego, ale to, jak doszło do tego, że takie spotkanie z panem Czarneckim w ogóle się odbyło.
Dokładnie.
No i pytanie, co działo się przez te pół roku, od marca do listopada, kiedy to pan Czarnecki
jadł. No to mniej więcej już trochę wiemy. Między innymi to, iż tworzono przepis, który umożliwiał przejęcie między innymi tego banku, jednego z banków pana Czarneckiego. To jest na pewno ta sytuacja i wydaje się, tak ja to analizując te zdarzenia, te fakty, które oczywiście medialnie tam gdzieś śledzę, to jest ta przyczyna, która bezpośrednio skłoniła do złożenia doniesienia przez pana Czarneckiego, bo zorientował się, że tutaj już nie ma wyboru, nie ma wyjścia. Dokonał tego doniesienia. Inna rzecz, że doniesienie tam chyba 6 czy 7 listopada, a twierdzą rządzący, a w szczególności pan premier, że się dopiero 12 czy 13 listopada, więc tydzień czasu również to doniesienie. No,
publikacja 11 nastąpiła w Gazecie Wyborczej.
Mamy 5 dni. Nic się nie działo.
Ale pan, dla pana wszystko w tej sprawie jest czarno-białe, to znaczy, też pojawiają się zarzuty dotyczące pewnych niekompletnych materiałów, braków w tych stenogramach, w nagraniach, braku oryginalnego nośnika.
Nie. Oryginalny nośnik, jak pan mecenas Giertych zeznał, został złożony. To tylko przepływ informacji między prokuraturą a ministrem Ziobro. Nie pozwoliło mu powiedzieć prawdy, czy też może jakaś inna przyczyna, ale dopominał się nośnika, który leżał od kilku dni już w prokuraturze.
To będzie największa afera, która może w jakiś sposób
nie wiem, ale panie
redaktorze
i drodzy państwo, proszę zauważyć scenariusz. Już w maju 2017 roku ówczesny wicepremier i minister finansów zmienia rozporządzenie, które jest przyczyną tego wszystkiego. Rozporządzenie, które zmienia kapitały bankowe, czy obowiązek właścicieli do kapitałów bankowych, czyli zmusza do zwiększenia w jednym z banków Czarneckiego kapitałów. To chodzi o kwotę około miliarda złotych. Decyduje się Czarnecki na wzrost tego kapitału, na włożenie tego kapitału, ale w międzyczasie proces ten jakby usiedlenia tego banku następuje w postaci chociażby tworzenia tego przepisu, o którym ja mówię i który w ostatnim posiedzeniu Sejmu został wprowadzony tylnymi drzwiami w drugim czytaniu, niezgodnie z procedurą i z całą legislacją ustaw. To jest absolutnie to samo, co i czasopisma, które wywróciło poprzedni rząd. Więc ten scenariusz jest absolutnie dość czytelny i każe nam po prostu zastanawiać się, kto, gdzie i pociąga za te sznurki. Bo jeszcze zauważmy jedną rzecz, tego wątku rzadko się używa, ale ja się zastanawiam, jaka rola jest Narodowego Banku Polskiego i pana prezesa Glapińskiego, do którego ta dwójka się udała zaraz po tej rozmowie. O co tu chodzi?
I to jest jedno z najważniejszych pytań i myślę, że będziemy do tego też wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Radia Lublin.
Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
Tomasz nie śpiał, do usłyszenia. Radio.